Marek Suski liczy na pomoc Chin. Sędzia dobrej zmiany woli, tu cytat, Chinoli od Amerykańców. Tymczasem Komunistyczna Partia Chin zabija w Stanach Zjednoczonych, a chińskie media wspierają Rosję. Powiemy też, jak walczyć z reżimem śpiewem i tańcem. Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, Idź Pod Prąd na żywo, dosadna publicystyka z garścią humoru. Od poniedziałku do piątku o godzinie 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a naszymi gośćmi dziś są Hanna Shen z Tajwanu.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witamy serdecznie. I redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Powiemy dziś o tym, jak Marek Suski liczy na pomoc Chin w telewizji państwowej, jak sędzia dobrej zmiany, jakie ma preferencje narodowościowe. Powiemy też o smutnych wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych, ale też o weselszych wydarzeniach w Lublinie. Tutaj grupa Shen Yun, taniec, śpiew, widowisko antykomunistyczne, choć chińskie. O tym w drugiej części programu. Najpierw zajmiemy się tą polityczną, wewnętrzną stroną. W niedzielę Marek Suski został wiceprzewodniczący klubu PiS. Został zapytany przez osławionego Miłosza Kłeczka w TVP Info, że jakoby może coś Chiny miały pomóc, mają pomóc Polsce, pomagać Ukrainie. Na co Marek Suski odpowiedział: myślę, że tak. Ostatnio widziałem się z ambasadorem Chin, który powiedział, że poprzez Czerwony Krzyż pomoc będzie udzielona Polsce dla Ukrainy i również dla samej Ukrainy, co w jakimś sensie zmienia sytuację geopolityczną. Nawet jak to nie będzie jakaś wielka pomoc, pokazuje to, że nawet Chiny nie akceptują aktów ludobójstwa, powiedział Marek Suski i stwierdził, że Chiny może będą przed Brukselą, że wcześniej Polska dostanie pomoc od Chin niż od Unii Europejskiej. Pani redaktor, co to za nowości, że tu teraz Chiny będą przeciwko ludobójstwom i pomagać Polsce?
Ja powiem szczerze, że to, że mówi Suski, to co mówi, to nawet mnie tak nie zaskoczyło. Mnie zaskoczyła cała ta aranżacja tego, bo to widać było według mnie przygotowane bardzo dobrze, bo temat wprowadził dziennikarz i on nawet nie zadał pytania, tylko po prostu stwierdził, że Chińska Republika chce wspomóc Polskę, Ukraińców i uchodźców, a przecież miała być ostoją dla Kremla. Czyli więc jak gdyby jakaś to tutaj była dezinformacja, my teraz informujemy, prawda? No informujemy oczywiście w cudzysłowie. No i na to pan Suski tutaj informacje z tak zwanej pierwszej chińskiej ręki, czyli ze spotkania z ambasadorem, mówi, że rzeczywiście oni tam przez Czerwony Krzyż będą pomagać. Ja tylko tak przypomnę, że o tym, że Chińczycy będą pomagać, to już mówili w pierwszych tygodniach tej wojny. Powiedzieli, że przekażą pieniądze właśnie między innymi na Czerwony Krzyż. I jesteśmy, kiedy to był początek marca, tak, a teraz jesteśmy w maju, w połowie maja i oni cały czas mówią, że będą pomagać. Wtedy też mu podali kwotę, że to będzie około 800 tysięcy dolarów. Kiedy oni podawali tę kwotę, to Tajwańczycy już zebrali 18 milionów na tę pomoc, między innymi dla Polski, 18 milionów dolarów. I te kwoty cały czas rosną i ta pomoc jest bardzo duża. Także bardzo mocno zaangażowała się pomoc dla Polski, dla Ukraińców, Japonia. I o tym państwo nie usłyszycie w telewizji polskiej, ale usłyszycie o rzekomej, co parę dni odnawianej, zapewnianej, że będzie jakaś pomoc chińska. O pomoc Xi Jinpinga poprosiły rodziny ukraińskich żołnierzy broniących zakładów metalurgicznych Azovstal. Prosiły, aby Xi Jinping wstawił się u Putina i żeby doszło do ewakuacji. Xi Jinping nawet na to palcem nie ruszył, nie zareagował, nawet słowa na ten temat nie powiedział. To byłaby rzeczywiście pomoc. Oczywiście państwo chińskie może udzielić pomocy finansowej, ale wiemy także, że rzeczywiście geopolitycznie ma dość mocną siłę i mogłoby wpłynąć w wielu miejscach na Putina i tego nie robi. Ta zaaranżowana wypowiedź wybielająca Chiny, przedstawiająca działalność Chin na arenie międzynarodowej w fałszywym świetle, ma miejsce zaraz po tym, jak w Radzie Bezpieczeństwa ONZ było głosowanie w sprawie rezolucji dotyczącej wszczęcia śledztwa w sprawie rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Jak myślicie państwo, jak Chiny głosowały za tą rezolucją? Czy poparły, żeby było śledztwo, czy nie?
No to oczywiste.
Tak, jednym z dwóch krajów, które przeciwko temu głosowały. I zaraz potem mamy wypowiedź, mamy zaaranżowaną przez dziennikarza, o którym wiemy, że jest powiązany z biznesem chińskim, wypowiedź Suskiego, w którym on sugeruje, że jest jakaś wielka zmiana geopolityczna i że Chiny nie akceptują brutalnych ataków ludobójstwa. Chiny nie chcą rozliczenia Putina z tej zbrodni i to rzekomo ma świadczyć o tym, że oni że się sprzeciwiają. Tak? No już nie będę wspominać to, o czym mówimy od początku. No przecież data wybuchu tej wojny była ustalana. No wiele rzeczy, o wielu Chińczycy wiedzieli, wszędzie na arenie międzynarodowej głosują lub wypowiadają się tak, jak to jest na rękę Rosji. Dziś jeszcze będziemy mówić o tym, jak przyjęli pałeczkę w kwestii dezinformacji, siania propagandy na rękę Putinowi. Także nie ma żadnych znaków na niebie i ziemi, które świadczyłyby o tym, że Chiny w jakimś stopniu zmieniły swoje zdanie i postępowanie w kwestii Putina, a tymczasem taką krótką wypowiedzią no, próbuje się niestety oszukiwać Polaków.
Pastor Paweł Chojecki, jak ty odczytujesz tę wypowiedź, co Marek Suski chce nam wcisnąć?
Ja od wielu lat mówiłem, że w tej opcji patriotycznej, ona w zdecydowanej części w Polsce jest także katolicka, także tutaj też ten wymiar ideologiczny czy religijny ma znaczenie, że ona jest podzielona. Jest część, tej elity, którzy się wywodzą z ruchów wolnościowych, także z ruchu oazowego księdza Blachnickiego i Joe Łosiaka, i ci ludzie myślą kategoriami bardziej biblijnymi i orientują się na Zachód. Ale jest druga część takich no, bardziej związanych z biskupami, z hierarchią, z takim tradycyjnym pojmowaniem katolicyzmu. To jest ta część, która powiedzmy gdzieś grupuje się wokół Ziobry i tej jego partii, jakaś tam, jak to się nazywa?
Solidarna
Polska. I to jest ta druga część, z której też ten sędzia, którego we wstępie wspomniałeś, oni w rzeczywistości są antyzachodni. Nie? Brak im Bożej mądrości, bo opierają się na tylko posłuszeństwie biskupom, a nie na posłuszeństwie Bogu i Jego Słowu. Całkowicie obcy jest im ten świat wolności. Oni lubią taki feudalny system dworu, czy to Kaczyńskiego, czy dworu biskupiego, gdzie tylko tam każdy ma swoje miejsce w tej carskiej hierarchii i tam ma miąć czapkę przed tym, który jest wyżej, no i wyżywać się nad tymi, którzy są niżej. Nie? I ta część jest bardzo niebezpieczna, bo ona mówi, na zewnątrz oni się już wyuczyli, to są inteligentni ludzie, oni mówią językiem Zachodu. Ale kiedy mówią między sobą, to o Żydach mówią mośki, to o Amerykańcach mówią, że lepsi są Chinole niż Amerykańcy, bo ci chcą nas i tu takie tam słowa brzydkie mówić. Ja ostrzegałem przed tym od dawna, bo tam znam trochę osobiście to środowisko i wiem, jak oni mówią między sobą. No i ten właśnie antyamerykanizm, antysemityzm, antywolnościowe postawy, totalitaryzm religijny, to jest ich myślenie. Nie? I to się zarówno w działalności Suskiego, a to jest wiceszef PiSu, jak i w działalności, czy w wypowiedzi raczej sędziego.
Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS, nie samego PiSu.
Nie samego PiSu, no ale zaraz po Terleckim, tak, można powiedzieć. Widziałem to samo w moim procesie. Przecież tam były antysemickie, że tak powiem, materiały dowodowe, nie? Prokurator w ogóle na to nie zwrócił uwagi, chociaż antysemityzm podobno jest przestępstwem w Polsce, nie? A oni się wzięli za wolność słowa pastora, nie? Później oczywiście sąd to samo. Potem Telewizja Polska, Pereira, sekta i tak dalej. Także widać, że te macki tej części takiego talibanu katolickiego naprawdę są mocno w PiS-ie ugruntowane i we wszystkich strukturach takich jak i Sejm, i telewizja. I to jest piąta kolumna Putina tak naprawdę.
Wspomniałeś o tych cytatach nieładnych, ale będziemy musieli się nimi zająć. OKO.press wyciąga cytaty z grupy, osławionej już grupy Kasta, w która dyskutowała, to grupa, która miała no, jednych tam sędziów i prawników, czy pracowników Ministerstwa też Sprawiedliwości, która się skupiała na zniesławianiu i oczernianiu grupy przeciwnej. I tu no, dyskutowali między innymi o, które komunikatory mogą być bezpieczne, żeby nikt ich nie podsłuchał. I mówią komunikatory, Jakub Iwaniec najpierw, pracujący wtedy właśnie w Ministerstwie Sprawiedliwości, komunikatory ma finansjera, Komisja Trójstronna, Bilderberg i inne, czyli Mośki. Jest, jak opisali w moim linku, resztę mają Chinole i Kacapy, nie ma bezpiecznych, tylko na gębę. Do dyskusji włączył się sędzia Jarosław Dudzicz z Krajowej Rady Sądownictwa. To ja już wolę chinolskie komunikatory, ci do nas przynajmniej nic nie mają. Już ich wolę od Mośków, Amerykańców, Ruskich i Szwabów. A jedwabny szlak z Chinolami lepiej zbudować na złość Amerykańcom, co nas z Mośkami chcą, tu już cytował, nie będę, co według pana Dudzicza chcą. Pani redaktor, no to jest no, dość otwarta deklaracja geopolityczna.
Tak, no językiem strasznym, ale no dzięki temu wiemy prawdę, jaki poziom w rzeczywistości ci ludzie reprezentują. Rzeczywiście no pełne otwarcie na Chin. No, ten człowiek jest, jak wiemy, związany z Ziobrą, człowiek Ziobry, no więc nic dziwnego, no przecież Huawei broni w Polsce właśnie Ziobro, więc nic dziwnego, że ludziom z nim związanym, jego obozowi, chinolskie komunikatory, polska telekomunikacja w rękach chińskich nie przeszkadza. Nie przeszkadza im nowy jedwabny szlak, czyli uzależnienie gospodarcze, przynajmniej gospodarcze Polski. No w poprzednim programie mówiliśmy, co się dzieje w Sri Lance, tak? No tam doszło do serii bardzo poważnych protestów, łącznie z podpalaniem pewnych budynków, dlatego właśnie, że no, ten kraj popadł w straszne zadłużenie. W większości w wyniku także oczywiście pandemii, wojny, która jest teraz, ale przede wszystkim zaczęło się od zadłużania w ramach tak zwanego nowego jedwabnego szlaku u Chińczyków. I powstało wiele inwestycji, na których Chińczycy dali pożyczki. Te inwestycje, no poza tym, że Chińczycy przejęli port na 99 lat, to wszystkie inne inwestycje typu lotnisko czy jakieś tam centrum nie są używane w ogóle, bo nawet Sri Lanka nie ma pieniędzy, żeby za elektryczność zapłacić. No tak się kończy nowy jedwabny szlak. A tymczasem, i to wszystko są informacje jakieś tajne, no gazety o tym na całym świecie piszą, także w Polsce. I w tym samym momencie, kiedy dzieje się ta tragedia w Sri Lance i wiadomo jest, jaki powód, no to ludzie od Ziobry no mówią, że my mamy się w to angażować. Także tak, to się zgadzam, to są ludzie niebezpieczni. To są ludzie niebezpieczni. Te wypowiedzi do Suskiego, to co ten dziennikarz z TVP, to co powiedział ten sędzia, to są wszystko ludzie bardzo niebezpieczni.
I tu jeszcze dodam, że to niekoniecznie musi być sztywna agentura. To znaczy wcale niekoniecznie takiego sędziego czy Suskiego to ambasada chińska musi werbować, wiecie, na twardo, no jakimś tam uwikłaniem. Chociaż oczywiście nie wykluczam tego, ale jestem przekonany, że tak jak jezuici byli gotowi w XVIII wieku całkowicie oddać się na służbę carowi, nie? I to się im w ogóle nie kłóciło z Nowym Testamentem Jezusa Chrystusa, nawet z nauką Kościoła katolickiego, po prostu poszli na służbę cara i dobrze im tam było. I do dzisiaj jest papież jezuita, czerwony papież Putina, także widzimy, że im to w ogóle nie przeszkadza, czyli takiemu sędziemu, takiemu Suskiemu, który ma zryty beret nienawiścią do wolności, do tego, że można samemu wybrać sobie kościół na przykład, że samemu można sobie wybrać ideę, w które się wierzy, że samemu można sobie wybrać drogę dochodzenia do szczęścia, że samemu można sobie zbudować dom na działce bez zezwolenia władzy, nie? To im się to w głowie nie mieści. I oni nie rozumieją różnicy między wolnym światem a zamordyzmem. To znaczy, można powiedzieć, oni się nieswojo czują, kiedy jest wolny wybór. A kiedy jest zamordyzm i oni mają swoje miejsce w piramidzie, oni wiedzą, jak za pomocą takich brzydkich metod piąć się wyżej po tej piramidzie, czyli tych, którzy są nad nimi, kiedy się uda to podesrać, zniszczyć i wskoczyć w ich miejsce, oni w systemie komunistycznym czy w systemie feudalnym, odziedziczonym po średniowiecznym katolicyzmie, oni się czują jak ryba w szambie. Nie? To jest ich świat. Oni nie rozumieją wolnego świata. Także oni nie muszą być agentami. Oni będą kochać komunizm z czystego swojego chorego, zrytego serca i beretu.
No widać tu jakieś pokrewieństwo ideowe. Dwa dni temu mówiliśmy o papieżu Franciszku i przypominaliśmy, że włoski reporter Francesco Galletti mówił, papież nienawidzi Ameryki. No tutaj ten sędzia też mówi, żeby ten jedwabny szlak na złość Amerykanom. Redaktor Hanna Szen.
Znaczy to też jest taka kult, wydaje mi się, materialny i pieniądza, no bo ja pamiętam kiedyś jeden z polityków taki lokalny był, to nawet nie wiem, czy nie z państwa okolic, gdzie wybrał się na jakąś wycieczkę do Chin, tam zaproszony właśnie przez chińskich komunistów i wrócił, no i właśnie opowiadał, matko, jakie tam bogactwa, wieżowce, jak te miasta chińskie wyglądają, jakich takich hoteli pięciogwiazdkowych, restauracji oni nas zaprosili, jak oni nas przyjmowali, jak my się teraz, jak ja się im teraz tu odwdzięczę, więc oni widzą ten, i Chińczycy to wyczuwają, że tym ludziom wystarczy ich zaprosić do jakiejś restauracji w hotelu pięciogwiazdkowym, dać im trochę owoców morza i oni już widzą, że to są, im się wydaje, że są lepiej traktowani. Ja pamiętam delegację z Unii Europejskiej, która przyjechała tutaj na Tajwan i właśnie rozmawiałam z politykami. Oni mówili, że rzeczywiście widać różnicę, jak się jest przyjmowanym na Tajwanie. To znaczy na Tajwanie po prostu są przyjmowani tak, no można powiedzieć skromnie. No owszem, są w hotelu, ale no mają dużo czasu takiego swojego, że sami muszą wydać trochę pieniądze. No są te kolacje takie z lokalnym, może lepszym, ale to nie jest żaden przepych, jak się popatrzy na to, co jest w Chinach. Ale wielu z tych polityków od razu mówiło, no ale my wiemy, dlaczego oni to robią. Oni patrzą, no któremu z nas się zabłysną oczy i być może zaraz coś więcej zaoferują. No niektórym wystarczy zaoferować po takiej kolacji Huawei, telefon Huawei i już wiemy, że będą chodzić po telewizjach i opowiadać różne bzdury. Także no niestety też taki brak wartości i nastawienie wyłącznie na korzyści materialne.
Tu jeszcze nie mówimy o prostytutkach, a przecież to jest ważny element działalności służb specjalnych, jak są te zakrapiane libacje, jak są te pięciogwiazdkowe hotele, to są tam też na pewno i oferty. Nie mówię, że wszyscy skorzystali, ale na pewno Chińczycy dają im oferty swoich agentek, które robią za luksusowe prostytutki. Potem często dają za żony tym dyplomatom, czy dyplomatołkom raczej, te panie lekkich obyczajów i one tam robią za gejsze żony tych. W tym filmie tam w szponach Czerwonego Smoka, który jako jedyna telewizja pokazywaliśmy państwu w wersji polskiej, jak to wygląda, jak właśnie podminowuje zachodni świat ta pseudodyplomacja chińska. Tam był dyplomata kanadyjski, który właśnie miał taką gejszę nadaną przez partię komunistyczną. No i on rzeczywiście już miał te dzieci tam i tak dalej. No i on już był mentalnie i duchowo po stronie komunistów chińskich, a tylko mówił po angielsku i reprezentował rzekomo Kanadę. I takie rzeczy naprawdę się dzieją. Ja przypominam, kiedyś taki trochę bulwers był na zjeździe Idź Pod Prąd, kiedy Marian Kowalski przyprowadził tam no, na siłę trochę pana Tymińskiego. Nie? I pan Tymiński mówił, jaka tu jest agentura żydowska, amerykańska, ani słowa o chińskiej i rosyjskiej. No byliśmy zbulwersowani. Tu środowisko Idź Pod Prąd odrzuciło tę haniebną propagandę, ale potem zobaczyliśmy młodziutką Chinkę przy boku pana Tymińskiego. I ja już wszystko wiedziałem. I już mi nie trzeba było nic tłumaczyć.
Ciekawe, że ci...
Ona jako żona była. Piąta czy któraś, już nie pamiętam.
Że ci politycy tak się chcą odwdzięczać Chinom za te jakieś wycieczki i inne rzeczy, a tak jakoś Polakom jak za te pensje sute, tak się jakoś nie czują tej wdzięczności i misji odwdzięczenia się. No.
Feudalizm nie zna poczucia narodu. To trzeba pamiętać, że w czasach feudalnych był pan, a nie naród. I tam Polak mógł służyć Niemcowi, Rosjaninowi, komu tam, kto był jego tym suwerenem, kto, komu on się oddał na służbę. Dlatego taki Suski i reszta, oni nie mają narodowej, można powiedzieć, odpowiedzialności.
Chodziło tylko o to, że no, biorą pieniądze.
Wiesz, no to pieniądze, to oni biorą, od polskiego podatnika biorą drobne, a od chińskiego komunisty biorą grube. No to gdzie będzie ich lojalność, Czarek?
No to tak, chociaż jak patrzę na pensje, to nie takie drobne, mi się przynajmniej wydają, ale może ja mam takie spojrzenie jakieś.
Poczytaj o działce tego no, towarzysza, tak. Jak on się tam nazywa, nie? To już będziesz wiedział, jakie to są sumy tak na wstępie.
A ile działek poszło i jakich i czego działek, to, to jeszcze by można zbadać. No, Marek Suski tu mówi, że to zmiana geopolityczna, no tam takie różne rzeczy, że tu generalnie, że Chiny będą pomagać Polsce i Ukrainie no, w konflikcie z Rosją, czyli jakoby przeciwko, no a jednocześnie media donoszą po raz kolejny, tym razem powtarzając słowa Ośrodka Badań Azji Akademii Sztuki Wojennej, że kiedy rosyjska agencja informacyjna Sputnik zniknęła z europejskiego rynku, to jej miejsce zajęły chińskie media, które rozpowszechniają właśnie w naszym regionie propagandę kremlowską. To coś tu się nie zgadza z tą pomocą, pani redaktor.
No tak, to jest dokładnie jeszcze jeden przykład tego, jakie fałszywe tezy głosi pan Suski, tutaj pociągnięty do rozwinięcia tematu przez dziennikarza. No rzeczywiście widać, że od samego początku ta narracja, już nawet Sputnik jeszcze jak działał, to ta narracja chińska była bardzo, bardzo podobna. No od samego początku było obwinianie za wszystko Stany Zjednoczone i taka jest właśnie główna narracja. A Chiny, i mówienie, że no Europa, która jak gdyby popiera Stany Zjednoczone, która dołącza się do Stanów Zjednoczonych, no to jest ofiarą amerykańskiego imperializmu, jest uzależniona od Stanów Zjednoczonych i dlatego ten konflikt się tak toczy. Gdyby Europa na własną rękę zaczęła działać, czyli ten sojusz transatlantycki zostałby złamany, zniszczony, no to wtedy można by było mówić o tym, że rzeczywiście dzieje się coś dobrego. No taka narracja, to myśmy zresztą o tym wszystkim, co mówią, co jest opisane w tym raporcie, co piszą teraz o tym raporcie piszą teraz media, myśmy te wszystkie przykłady już podawali, taką całą narrację opisywaliśmy. Także to nie jest tak naprawdę nic nowego, ale to jest no kolejny, dobrze, że o tym się pisze w Polsce, że to przebija się do tych mediów mainstreamowych. Jeszcze w takim momencie właśnie, kiedy widzimy, że no jest budowana bardzo mocno prochińska narracja.
Przebija się do mediów, to było cytowane przez Polską Agencję Prasową. No, niektóre portale to podają, ale czy Telewizja Polska równie głośno to poda jak słowa Marka Suskiego, to ja wątpię. Także no, nie będzie ciągle tak łatwo dotrzeć z tymi informacjami do Polaków. Dlatego zachęcamy Państwa do udostępniania choćby tego programu i także innych programów. I oczywiście, jak zawsze, do wsparcia zachęcamy do wspierania telewizji Idź Pod Prąd finansowo. Szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Ile mamy? Już mamy, zdaje się, ponad 500 w tym miesiącu. Ja tu zaraz szybciutko sprawdzam.
510. 10 osób już nas wsparło w tym miesiącu, ale to już jest po 15.
To jest już 18 maja. No, bywały lepsze miesiące do tej pory. Zobaczymy, jak będzie w maju. A teraz przechodzimy do... Może jeszcze zostańmy chwilę przy polskich sprawach. Kancelaria Andrzeja Dudy jest podejrzewana szczególnie o rozwój tych kontaktów z komunistyczną partią Chin. Nawet w podcaście Radia Z pod tytułem Podejrzani politycy Radosław Gruca i Michał Piasecki zajmowali się właśnie tym, co mówił Marek Suski i zwrócili uwagę, że tu Andrzej Duda i jego kancelaria jakąś wiodącą rolę pełni w tych kontaktach z Chinami. Jak to jest, pani redaktor?
To jest dokładnie to samo, co też już mówiliśmy, to zwracaliśmy uwagę na obecność Kumocha, pana Kumocha w kancelarii prezydenta, że właśnie on jest takim jak gdyby promującym te relacje, a także w polskich mediach często, nawet już teraz w ostatnich tygodniach mówiący, że to Chiny przecież mogą odegrać jakąś konstruktywną rolę, kiedy widzimy, że jest już kolejne głosowanie, kolejna wypowiedź chińskiego przedstawiciela, która jest wbrew interesowi Zachodu, a czasem uderza w interes Polski. Pamiętacie państwo, bo był taki moment, kiedy rzecznik MSZ, tu mówiliśmy o tym, opublikował takie dwie mapki tutaj NATO w latach 90. i NATO teraz. No i oczywiście to miało oznaczać, że NATO tutaj dokonało swoje rozszerzyło się. No nic dziwnego w związku z tym, że Rosja szła się tak zaniepokojona i zaatakowała Ukrainę. No, taką narrację sprzedają Chińczycy. Czyli między innymi można usprawiedliwić Rosję, no bo my jesteśmy w NATO, Polska jest w NATO. No i to świadczy o tym, że Chiny są naszym sojusznikiem. No wręcz przeciwnie, prawda? No ale w tym czasie, kiedy Chiny głoszą takie tezy wymierzające w interes Polski, no to są politycy w kancelarii prezydenta, między innymi pan Kumoch, tam jest osoby, które pracowały, jest jeszcze jeden z dyrektorów biura chyba do spraw kontaktów międzynarodowych, który tak był, pracował w ambasadzie chińskiej przez jakiś czas, także tam są ludzie, którzy no rzeczywiście na tym kierunku chińskim działali chyba i chcą, aby zdecydowanie chcą, aby relacje z Chinami były pogłębiane i bardzo często nawet tak zaczyna urzędnik kancelarii prezydenta jest zapytany o Tajwan, to teraz oczywiście w pierwszych słowach wypowiedzi musi przypomnieć o tej, że Polska jednak przestrzega politykę jednych Chin. W ogóle nie są pytani o to, ale no muszą na wszelki wypadek powiedzieć, że być może ktoś z Pekinu posłucha takiego wywiadu, więc żeby było wiadomo, że słusznie mówią. Także tak, no zdecydowanie kancelaria prezydenta, ośrodek prochiński, wiemy, że Ziobro to jest ten ośrodek prochiński, Suski, także to są ci politycy i te ośrodki, które zdecydowanie pchną nas w kierunku komunistycznego wschodu.
No tu jeszcze ciekawostka dotycząca działalności pana Kumocha. Widać, że on tam nie jest od takich spraw, żeby usprawnić pracę kancelarii prezydenta, bo tam były badania wydajności jego pracy. No to 40 kilka projektów rozpoczął. Jak myślicie państwo, ile z tych 40 paru dokończył? 3. No to widzicie, że
to on chyba
kompletnie...
nawet było inaczej. To było, że z kilku wcześniej zaczętych skończył 3, a w tym czasie rozpoczął kolejne 40.
No ale to pokazuje 40
kilka. 40 jeszcze nie skończył.
Tak.
Żadnego.
Ponad 40 kilka projektów różnych, nie, żeby się tak wykazać aktywnością, że tu działa, organizuje, a praktycznie nie ma żadnego efektu, jeśli chodzi o konkretne dokonania organizacyjne. Czyli ten pan zajmuje się ideologią albo jeszcze gorszymi rzeczami, a na pewno nie zajmuje się pracą usprawniającą kancelarię prezydenta Dudy. I wreszcie do prezydenta Dudy powinno to dotrzeć, że ma tam jakiegoś człowieka, który inną robotę robi. A jeszcze głębsza ciekawostka to jest żona pana Kumocha. A wiecie, kim ona była?
A ona też pracowała.
No, w ambasadzie Polski w Chinach.
W Chinach. Pracowała w Chinach. No i tu już się wszystko zamyka, już wiecie, o co chodzi.
Tak, tam jest cała taka grupka ludzi, którzy pracowała w Chinach. Także oni dbają właśnie o ten interes chiński i to jest bardzo niebezpieczne. I widać, że są bardzo wpływowi w tej ambasadzie. No, Duda się zupełnie temu poddał, no bo ta wizyta na początku olimpiady w Pekinie, no świadczy o tym, że jest zupełnie sterowany przez tych ludzi. No każdy o zdrowym zmysłach zadałby sobie pytanie, po co ja jadę na spotkanie, na którym gdzieś obok będzie dużo ważniejsze i nagłośnione spotkanie z Putinem. No dziś już wiemy, że to było bardzo ważne spotkanie, bo świadczące o zacieśniającym się sojuszu, ale także spotkanie, gdzie dyskutowano o wojnie na Ukrainie, o tym, kiedy ten atak ma nastąpić. Także no, nikt o zdrowych zmysłach, nikt, kto myśli naprawdę o interesie Polski i mocnej pozycji Polski, tam by się nie pchał.
I zobaczcie, my to wiemy, te różne rzeczy, a gdzie jest ABW? Gdzie jest służba kontrwywiadu wojskowego? widocznie ma zakaz działania na kierunku agentury chińskiej. Tak odczytuję tę bierność państwa polskiego na kierunku dezawuowania, pokazywania, wyłapywania agentury chińskiej i odsuwania na boczny tor polityków, którzy są skompromitowani jakimiś związkami z komunistami chińskimi. ABW i służba kontrwywiadu musi mieć rozkaz nie zajmowania się komunistami chińskimi i ich agenturą w Polsce. No tak, nie widzę innego wytłumaczenia. No chyba, że ktoś spróbuje podać inne.
ABW podlega, no nie może samodzielnie sobie tak działać, nawet jeśli by znajdywała tych agentów, nie wiem, znalazła w kancelarii.
To
prezydent mówi, no ja chcę tego, no i co?
Złapali, to już chyba na rozkaz Amerykanów, nie, to musieli im na tacy dać i słuchajcie, no jak wy chcecie naszego sprzętu, chcecie najnowszych naszych myśliwców, a tolerujecie agenta, nie? I ten chyba tam z Gazety Polskiej nawet ten dziennikarz mówi, no dobra, złapaliście tego, nie?
A tu taki łazi.
A tu przecież taki chodzi i cały czas organizuje siatkę chińską. I ABW, czytaliśmy artykuł, nic nie wiedzą i nic nie zrobili do dzisiaj.
No to jest Mariusz Kamiński, a no bezpośrednio ABW podlega premierowi.
Jak się ten dziennikarz nazywał, ktoś pamięta?
Premierowi, także...
Nisztor, tak, redaktor Nisztor, no wprost Nisztor? Na tacy w artykule podał chińskiego agenta, jednego z czołowych w Warszawie.
Także muszą tu być jakieś wytyczne z góry. Faktycznie tak to wygląda. Zachęcamy Państwa do pisania komentarzy na te tematy, do zadawania pytań. My tymczasem przeniesiemy się za ocean, tam smutne wydarzenia. W niedzielę miał miejsce atak na kościół protestancki tajwańskiej społeczności w stanie Kalifornia. Jedna osoba zginęła, 5 jest rannych. O tym informowały też polskie media, ale dość ogólnikowo. Pani redaktor Hanna Szenno ma bardziej szczegółowe informacje.
Tak, no oczywiście to jest sprawa, którą zajmowały się media w Stanach Zjednoczonych i tutaj na Tajwanie bardzo dużo, bo dotyczy społeczności tajwańskiej, dotyczy kościoła prezbiterianów. To jest kościół, który tutaj na Tajwanie zawsze jest kojarzony z ruchem niepodległościowym. To był zawsze kościół, który popierał ten ruch proniepodległościowy. W związku z tym ta społeczność tajwańska, ludzie, którzy określają się jako Tajwańczycy, jeżeli byli emigrantami, no to szukają takich kościołów. I tutaj jest jeden z takich kościołów właśnie w Kalifornii, w hrabstwie Orange, gdzie to była taka społeczność około 100 osób, która spotyka się w kościele. To są z reguły akurat ta grupa, są ludzie starsi. To też pokazuje, że ten zamach był bardzo dobrze przygotowany, dlatego że sprawca przyjechał 4 godziny samochodem, on nie był z tego miejsca, więc no, musiał sobie zaplanować podróż, wybrał miejsce, w którym są starsze osoby, a więc wiedział, że to nie są osoby, które będą uciekać. Miał opracowany plan, jak zablokować drzwi, a więc liczył się z tym, że tam wszystkich wystrzeli. I rzeczywiście no, przyszedł do tego kościoła, tam prowadził jakieś rozmowy, brał udział w całości tego spotkania i po posiłku no, miał rozpocząć atak. Na szczęście bohaterski, akurat przebywający tam właściwie no, pierwszy raz, lekarz tajwańskiego pochodzenia, on przyjechał tam z mamą. Jego ojciec zmarł niedawno i chciał mamie towarzyszyć właśnie w wizycie w tym kościele. On w ogóle tam nie mieszka. No i rzucił się jak gdyby i pomógł go powalić, jak gdyby dalej potem rzucili się inni, starsi ludzie i powalili i unieruchomili tego sprawcę. No niestety ten pierwszy, który zareagował, ten tajwański lekarz, no otrzymał rany śmiertelne i zmarł. 52-letni człowiek, bohater, to Amerykanie, nawet szeryf z tego hrabstwa przyznał, że to był bohater. Gdyby nie jego reakcja, to byłoby więcej ofiar. Wiemy, że jest jedna osoba śmiertelna, 5 rannych. O samym sprawcy tego wydarzenia byłem początkowo mylące. Mówiono, że to jest człowiek urodzony w Chinach. Ta informacja pojawiła się dlatego, że on w wielu dokumentach, które wypełniał w Stanach Zjednoczonych, jako pochodzenie wstawiał pochodzenie chińskie. On w rzeczywistości jest urodzony na Tajwanie, ale jest tym kimś, kto tutaj na Tajwanie się określa jako Waisheng Ertai, czyli Waisheng to znaczy pochodzący z zagranicy, spoza, czyli spoza Tajwanu, czyli dokładnie chodzi o Chiny, że to są ci ludzie, którzy przyjechali na Tajwan z Chin ludowych, z Chiang Kai-shekiem, drugie pokolenie, to znaczy jego rodzice byli właśnie takimi ludźmi, on już się urodził na Tajwanie, ale jest z takiej chińskiej rodziny i on wszędzie określał się jako Chińczyk, więc to jest jednak urodzony na Tajwanie, identyfikujący się jako Chińczyk. Wiemy, że w ostatnich wyborach prezydenckich bardzo mocno był takim zagorzałym zwolennikiem kandydata Kuomintangu, czyli prochińskiego kandydata, takiego człowieka, który prowadził taką bardzo ostrą kampanię, właśnie budzącą, pobudzającą do podziałów, rzeczy bardzo ostrą. Wielu ludzi wtedy mówiło, że takie kampanie, takie hasła będą prowadziły do tragedii. I dziś też jednym z tematów, o których się mówi tutaj na Tajwanie, jest, czy ten polityk, ten kandydat nie powinien przeprosić, bo to jest jeden z jego osób, które go popierały i doprowadził do takiej tragedii. Ale oprócz tego, że popierał kandydata prochińskiego, kandydata, który na Tajwanie, który głosił potrzebę zjednoczenia z Chinami komunistycznymi, to też wiemy już, że to jest człowiek, który sprawca tej tragedii w Stanach Zjednoczonych. Jest członkiem z tak zwanego Stowarzyszenia Promocji Pokojowego Zjednoczenia Chin. To jest organizacja, która działa w wielu państwach, działa też w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście jest to organizacja podlegająca komunistycznej partii Chin. On brał udział w spotkaniach tej organizacji. No i wszystko wskazuje na to, zresztą Amerykanie sami określili, że był to akt nienawiści motywowany politycznie. Jest to atak na tajwańską społeczność, społeczność chrześcijan identyfikujących się z Tajwanem, dokonaną przez zwolennika chińskiego reżimu. Czyli można powiedzieć, że to jest, tak działają Chińczycy, komuniści chińscy w tej chwili już za granicą. Wang Tan, jeden z przywódców protestów na placu Tiananmen w 1989 roku, zwrócił uwagę na jeszcze jedną taką ważny aspekt tej sprawy. W marcu tego roku mieliśmy inny atak. Zamordowany został nożem prawnik amerykański, ale Chińczyk, także uczestnik protestu w 1989 roku, przez młodą chińską studentkę. I ona miała jakieś problemy psychiczne. Ten człowiek, który zaatakował w kościele, też miał pewne problemy psychiczne. On mówi, że to nie jest przypadek, że prawdopodobnie Chińczycy teraz takich ludzi będą wykorzystywać. Ludzi, którzy działają w tej prochińskiej społeczności, ale którzy łatwo jest do ataków ze względu na ich problemy emocjonalne, do tego ataku namówić. Łatwiej tutaj grać na ich emocjach. Także to pokazuje, co w tej chwili, jak mówię, to już ten atak, który nastąpił w niedzielę, jest już drugim takim. W marcu był inny przeciwnik, wróg komunistycznej partii Chin, zamordowany. Tutaj wrogiem są ludzie, którzy są zwolennikami, chrześcijanie, którzy wiadomo są prześladowani w Chinach, i zwolennicy suwerenności Tajwanu. Także i metodę, jaką w tej chwili Chińczycy stosują, usuwania takich wrogów, plany usuwania takich wrogów poprzez zabijanie ich po prostu za granicą. Robili to już u siebie, utworzyli obozy koncentracyjne, teraz robią to za granicą.
Tu trzeba zwrócić uwagę, że to się dzieje w najbardziej, można powiedzieć, takim państwie, gdzie rządzi prawo, gdzie wymierzana jest sprawiedliwość, gdzie jest silna ochrona kontrwywiadowcza i tak dalej. Mówię o Stanach Zjednoczonych. I zobaczcie, że komuniści chińscy tak zinfiltrowali już społeczeństwo amerykańskie, że mają tam bojówki gotowe do organizacji zamachów terrorystycznych. Mówiliśmy o tym w czasie kampanii wyborczych, że oni wtedy, rosyjska i komunistyczna agentura, podgrzewają napięcia społeczne, czarni, biali i tak dalej, dokonują zamachów terrorystycznych z obu stron, żeby rozpalać ten płomień nienawiści. Ale też widać, że mają już komando Chińczycy, nie Rosjanie, bo to, że Rosjanie mieli takich ukrytych agentów, to i nawet wiele serialów różnych powstało, to już wiemy, ale teraz zobaczcie, komunistyczne Chiny mają na terenie Stanów Zjednoczonych już komanda śmierci, które chcą zabijać. I tu rzeczywiście kościoły protestanckie, biblijne, będą pierwszą, można powiedzieć, pierwsze na liście, bo tu połączony jest ten aspekt siły duchowej od Jezusa Chrystusa i pewnym marzeniem o wolnym państwie. Czyli tam będą się gromadzić ludzie, zarówno ci, którzy szukają duchowej rzeczywistości, jak też i wolnościowcy. Stąd ten atak, stąd wybór kościoła protestanckiego na cel tego ataku. No i tu ja już mówiłem wielokrotnie. Każdy obywatel komunistycznych Chin, który dostaje paszport, żeby pojechać na Zachód, podobnie zresztą agenci Putina, on zobowiązuje się, że na zlecenie partii, jak będzie trzeba, wykona każdy rozkaz. Głównie jest to do infiltracji, do pozycjonowania, kto jest tam na panienki, kto na kasę łasy, kto na władzę i to idzie do Pekinu. Potem zaprasza się delikwentów na wycieczkę taką krajoznawczą, grzybobranie i te sprawy. No i potem jednemu prostytutkę, drugiemu tam worek dolarów, no co tam któremu trzeba. Ale też widzimy, że ta agentura może zabijać, może wykonywać wyroki śmierci, może wykonywać działania terrorystyczne. I teraz przejdę na nasze podwórko. Opracowaliśmy taki raport, gdzie mieliśmy przeróżne i groźby śmierci pod adresem moim, mojej rodziny, bliskich i tak dalej, i konkretne ataki na nasze samochody, na miejsca, gdzie się spotykamy. Ataki terrorystyczne, można tak powiedzieć, lub takie, które próbowały podburzyć lokalną społeczność do wywołania napięć na tle religijnym. Jak myślicie? Co zrobiła prokuratura Ziobry? Teraz bardzo łatwo połączyć te dwa fakty. Mieliśmy nawet takie próby ataku terrorystycznego tutaj. W internecie pojawiły się, a zaraźmy ich COVID-em. To wszyscy się tam wymrą albo coś tam. Potem wywołajmy strzelaninę, żeby tak jak Waco było. To są właśnie tego typu plany, które prokuratura zna. Prokuratura Ziobry. A Ziobro popiera Chiny. No i teraz wszystko się domyka.
I prokuratura te plany lekceważy, te doniesienia.
Idź Pod Prąd także zderzyło się z tymi twarzą w twarz z tymi bojówkarzami na Starówce w Warszawie, kiedy klub Idź Pod Prąd Warszawa protestował, gdy przypominał o tragedii na placu, masakrze na placu Tiananmen, kiedy tam Chińczycy robili swoje jakąś tam inną, jakieś obchody, mieli zgodę miasta, żeby coś tam organizować, no to wtedy była właśnie także próba, no przecież był atak przecież fizyczny, prawda, na przedstawicieli klubów Idź Pod Prąd i też nikt się tym zupełnie nie zajmuje. Teraz a propos tego ataku, jedna z takich organizacji, to jest głównie organizacja, która zajmuje się lobbingiem na rzecz Tajwanu w Waszyngtonie, FAPA, zabrała głos, napisała oświadczenie, w którym wyraża takie pragnienie, żeby ten tragiczne wydarzenie doprowadziło w końcu do tego, żeby w Stanach Zjednoczonych wszystkie takie organizacje jak ta, do której należał ten morderca, to Stowarzyszenie Promocji Pokojowego Zjednoczenia Chin, były uznane jako organizacje terrorystyczne i były zakazane w Chinach. To jest ostatni moment, żeby to zrobić. Takie same, tam może mają troszeczkę inną nazwę, bo nie może Zjednoczenie Chin, ale podobne tam jakieś Fundacja Nowego Jedwabnego Szlaku, coś takiego, działają w Polsce. I to są ludzie właśnie, którzy tak atakowali fizycznie tutaj Nowy Jedwabny Szlak. Zresztą atakowali Krupy Idź Pod Prąd. Zresztą w czasie tego ataku wyszły takie metody działania, bo tu Chińczycy, a propos właśnie tego ataku, opowiadają, jak te stowarzyszenia działają. One dwutorowo. Pierwszy to jest stosowanie pieniądza. Wszędzie tam, gdzie można przekupić do idei, do zmiany polityki, do zmiany działania, no to używają pieniądze. W przypadku właśnie tych wydarzeń na Starówce w Warszawie też najpierw była jakaś propozycja, żeby te plakaty przypominające o masakrze na placu Tiananmen, to oni tam chcieli jakieś pieniądze dać, żeby no i opuścić i już żeby ich nie było, prawda? I drugi tor działania, jak to nie działa, no to jakieś wprowadzenie chaosu, działań takich, które osłabiają daną społeczność, czy wreszcie później na użycie siły. No i to było tutaj właśnie na Starówce w Warszawie i to jest, i mamy też efekt tego działania, użycia siły, no teraz w Stanach Zjednoczonych. To są wszystko działania organizacji terrorystycznych i no i pora, żeby właśnie państwa zachodnie się obudziły i te organizacje wyrzucały. Wiemy już, że Instytuty Konfucjusza są powoli likwidowane i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych. W Polsce nikt tego tematu nie rusza. Wszystkie takie organizacje chińskie też sobie spokojnie działają i mogą nawet atakować Polaków na ulicach, więc tu w Polsce jest zupełnie się w tym temacie nic nie dzieje.
Tak, tu rzeczywiście widać było, że Chińczycy są przyzwyczajeni do tego, że Polacy dość łatwo dają się przekupić. Bo ta Chinka, która komunistka chińska, która kierowała tym atakiem na Idź pod prąd w Warszawie, ona najpierw wysłała takiego grubszego jegomościa z jeszcze grubszym portfelem i on wyjął ten portfel i pokazał i mówi, chodźcie tu do restauracji i pogadamy. Nie? Tam chciał odciągnąć naszą grupę, nasi go zlekceważyli, ale widać, że wielu Polaków, wiele środowisk tam jakichś tam niby antykomunistycznych, narodowych reaguje, bo oni nawet do nas wysłali, rozumiecie? Oni do nas wysłali gościa z portfelem i myśleli, że się da nas przekupić, naszą grupę w Warszawie, nie? Dopiero kiedy nasi zlekceważyli tę ofertę, no to wtedy ta komunistka chińska wysłała bojówkę, nie? I tu widzieliście, jak tam tą czerwoną flagą atakują naszą kamerę, żeby nie filmować, a potem zaczęli szturchać i przepychać naszych ludzi. O tym wszystkim wiedzieli polscy dziennikarze. O tym wszystkim wiedziały polskie służby. I teraz nałóżcie to, co się dzieje. Co mówi Kurski, gdzie daje narrację prochińską, to już wiecie. PiS-owscy dziennikarze, a ta jest to jest większość, bo PiS daje lody, nie? Daje pieniądze. Oni milczą o Idź pod prąd, nawet kiedy tak skandaliczny atak chińskiej bojówki następuje w centrum Warszawy. Służby, które na pewno były na miejscu, są ślepe i głuche. Wiedzą, że mają pozwalać na ataki komunistów chińskich i ich agentury na środowisko Idź pod prąd. Zobaczcie, jaki to jest skandal. My dalej mamy komuchów tu u władzy i wolni ludzie są zagrożeni dzisiaj w Polsce. Fizycznie.
Że to nie są żarty, to są poważne sprawy, to jest nie tylko zagrożenie, no w Polsce na razie zagrożenie życia, a w Stanach Zjednoczonych, jak widzieliśmy w ostatnią niedzielę, po prostu zabójstwa inspirowane przez komunistyczną partię Chin. Mówiłeś w tym kontekście też o tych wzniecaniu nienawiści rasowej. No to dzień wcześniej, w sobotę w Buffalo była właśnie strzelanina. Znaczy też przyjechał 18-latek 300 kilometrów podobnie jak ten z daleka i też zaczął mózgiem, strzelać do ludzi. Ten no, zastrzelił 10 osób. Mówi się, że inspirowany tam jakimiś rasistowskimi teoriami, których nie będziemy przetaczać.
No, najprawdopodobniej Putin się zwrócił do towarzyszy, bo być może tam Ruscy są bardziej namierzeni, ale zwrócił się do towarzyszy chińskich teraz o pomoc. Nie? No, Amerykanie zbroją Ukraińców, no to trzeba im zrobić, że tak powiem, zamieszanie, wiecie, na ich zapleczu dalekim, nie? No to są typowe działania czy zadania agenturalne, nie? Nie są żadne przypadki, żadni tam rasiści, ani tam jacyś, to nie chodzi o osobiste sprawy. To są sterowani przez komunistyczne partie agenci, którzy nagle mają, że tak powiem, się wybudzić i zrealizować to terrorystyczne, haniebne zadanie.
Wasze komentarze. Hubert, rządzą nami agenci lub i nieuci. Jednak straszna myśl mnie nie opuszcza, że jedno z drugim się puszcza. Tadeusz, pan poseł Suski od samego początku 2015 rok był oczarowany komunistycznymi Chinami, a raczej ich pieniędzmi. Cały czas w PiSie ścierają się skorumpowani zwolennicy z przeciwnikami Chin.
Pamiętacie takie odkrycie Kaczyńskiego, jak on się tam nazywał, Marcinkiewicz, nie? On bierze takich ludzi, którzy nie mają za sobą żadnego do czynienia z władzą i z pieniędzmi. Przenosi ich, można powiedzieć, z takiego zwykłego, szarego życia na sam szczyt. I to są wtedy marionetki w jego rękach. To są ludzie kompletnie nieodporni na uroki władzy, na uroki pieniądza i jakieś tam inne uroki pagod czy takie tam sprawy. I przecież ten Suski to jest dokładnie taki sam człowiek. Wzięty znikąd na sam szczyt. I on zrobi wszystko za to, żeby na tym szczycie dalej siedzieć.
Jeszcze.
Czyli to są ludzie bez no-name'y, jak ja ich zapiszę, bez żadnej kartoteki, bez żadnego życiorysu, bez pokazania, że są godni sprawowania władzy. To on właśnie takich no-name'ów bierze i potem nimi steruje jak marionetkami, no. Oczywiście komuniści chińscy też mu mogą w tym sterowaniu pomagać.
Jeszcze na koniec, zanim przejdziemy do tańca i śpiewu, to dobra chyba wiadomość. Po raz pierwszy polski samolot rządowy wylądował na Tajwanie. Pani redaktor, kto nim przyleciał i po co?
Tak, rzeczywiście mamy oficjalną rządową delegację, która przyjechała do Polski pod przewodnictwem sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, pana Grzegorza Piechowiaka. On jest także pełnomocnikiem rządu do spraw inwestycji zagranicznych. W delegacji są także jest przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Agencji Rozwoju i Przemysłu i przedstawiciele przedsiębiorstw zaangażowanych w kooperację pomiędzy Polską i Tajwanem. Bardzo dobra decyzja, żeby wybrać się na taką wizytę gospodarczą, zwłaszcza, że teraz chyba dzisiaj nawet ogłoszono, że za chwilkę odbędzie się, że Unia Europejska mówi o tym, że będzie pogłębiać i bardziej się angażować we współpracę gospodarczą z Tajwanem. Ma być jakieś duże spotkanie Unii Europejskiej, przedstawicieli Unii Europejskiej i Tajwanu 2 czerwca, więc my jak gdyby weszliśmy tutaj, no przed ten szereg byliśmy trochę przedtem, więc bardzo dobrze. Mówi się o, widać cały czas przedstawiciele tej delegacji mówią o tym, że zachęcają Tajwańczyków do inwestycji. Były już podpisane jakieś memoranda, ale no, padły także to, co wydaje mi się najważniejsze, to znaczy, że Polska liczy na inwestycje przemysłu półprzewodników. To jest bardzo dobra wiadomość. Mam nadzieję, że będziemy o to zabiegać. No, ja bym chciała zobaczyć, czy jest jakieś spotkanie przedstawicieli właśnie tej delegacji z największą tajwańską firmą produkującą półprzewodniki. Na razie o tym się nie mówi. To by rzeczywiście wtedy miało taki bardzo duży sens. No, do Tajwanu już to jest wizyta bardzo ważna, no bo rządowy samolot z Polski, kraju, który no, troszeczkę ma taką opinię prochińskiego, ale tu jednak się wyłamał i rzeczywiście delegacja przyjechała rozmawiać o biznesie, więc to już jest bardzo duży sukces dla Tajwanu. Pytanie teraz, jak to będzie przekute w sukces dla Polski? I wydaje mi się, że ważna wiadomość, to jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, którym kieruje człowiek Morawieckiego. Także widać, że ten podział na te dwie grupy, którą no, jedna, która ciągnie trochę w ten świat, wolny świat, ten większej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, z Japonią i Tajwanem, no i mamy ten drugi Suskiego Ziobry. Też bardzo symptomatyczne, że ta wypowiedź w telewizji polskiej wypada w momencie, kiedy ta delegacja wyrusza do podróży na Tajwanu, prawda? Ale też wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że dziennikarz akurat tak zasugerował pytanie, że teraz my rozmawiamy o jakiejś rzekomej pomocy, której nikt nie widział chińskiej Polsce. Jeżeli pojedziecie państwo na granicę polsko-ukraińską, to tam podobno są namioty Chińczyków, którzy przyjechali ze Stanów Zjednoczonych, antykomunistów chińskich. Tak, to oni podkreślają, że oni są ci dobrzy Chińczycy i chcą pomagać, bo ci źli to są komuniści i pomagają Rosji. Więc są tacy Chińczycy, ale nie tych na myśli miał na pewno pan Suski. Także też wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że akurat w telewizji polskiej mówi się o jakiejś udawanej chińskiej pomocy, a w tym czasie no jest bardzo ważna wizyta polskiej delegacji na Tajwanie.
Właśnie miałem o to pytać, kto stoi za tą wizytą, bo tu rzeczywiście politycy raczej trzeciego rzędu, nie tacy, których znamy z pierwszych stron gazet. No rozumiem, że to nie ich decyzja, ale pani redaktor już odpowiedziała na to pytanie, że to jest premier Morawiecki za tym najprawdopodobniej stoi, ale widzimy, że premier Morawiecki nie ma przełożenia na telewizję, że tu Ziobro z Kurskim. Dalej stara przyjaźń, stara miłość do Chin, stara miłość do komuchów, nie rdze wieje.
I chyba nie ma przełożenia na ABW, chociaż niby mu podlega. Nie, ale może nie ma takiej mocy, by przeforsować swoje, no mam nadzieję, że przynajmniej by chciał.
Tu jakąś taką właśnie chorą równowagę utrzymuje Kaczyński. On, tak jak pamiętacie, kiedyś Wałęsa mówił, że będzie wzmacniał tam lewą nogę, nie? Żeby tu komunistów za bardzo nie osłabić, no to on będzie teraz wzmacniał komunistów, no bo tu ta niby prawicowa, taka to katolicka noga się za mocno rozwinęła według Wałęsy. To zobaczcie, że choć Kaczyński tak tam protestował, szczekał mocno tam przeciwko Wałęsie, to dokładnie realizuje linię Wałęsy.
No pamiętamy, co się dzieje z ministrem Rałem. No to Morawiecki chciał usunięcia Rała, właśnie między innymi zaprowadzenie takiej polityki no, wschodniej. Tu wyjazdy do Rosji, do Chin, jakieś dziwne próby wejścia w jakieś sojusze. I Kaczyński jednak postawił na Raua, a mimo tego, że Morawiecki chciał no, innego kandydata i chciał, żeby to bardziej kontrolować Ministerstwo Spraw Zagranicznych, no bardzo ważne, zwłaszcza teraz ministerstwo. Także to też pokazuje, że nie jednak Kaczyński no, chce, aby ten obóz wschodni, komunistyczny, ten obóz popierany przez Suskiego, przez Ziobrę, no, był mocny.
Dziękuję bardzo pani redaktor. Hanna Shen z Tajwanu komentowała dla was te wydarzenia polityczne wokół Chin. Teraz przejdziemy...
Bardzo, bardzo dziękujemy i żegnamy.
Też dziękuję.
Pozdrowienia dla małżonka. I modlimy się, by Tajwan dzielnie wytrwał teraz, bo jest następny na liście komunistów.
Tak, no zaczynają teraz tutaj patriotów za granicą, będziemy mieli wybory lokalne, więc też na pewno takie no, właśnie granie na emocjach będzie, przyjdzie także tutaj na wyspę, także no, może to być taki okres także bardzo niebezpieczny dla Tajwanu. Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Shen Yun, widowisko taneczno-muzyczno-multimedialne, zawitało do Lublina. Widowisko zakazane w komunistycznych Chinach. Członkowie naszej redakcji byli wczoraj na tym przedstawieniu. Zaraz powiedzą wam, co to jest, o co w tym chodzi. A najpierw zobaczmy fragment rozmowy z Tomaszem Kowalskim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Falun Dafa, właśnie organizacji i celu spektakli Shen Yun.
Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Z nami jest Tomasz Kowalski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Falun Dafa. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
W zasadzie dobry wieczór.
Tak, dobry wieczór.
Jesteśmy tuż po wspaniałym spektaklu grupy Shen Yun z Nowego Jorku i Stowarzyszenie Falun Dafa jest głównym organizatorem tego wydarzenia, także tak. Wielkie gratulacje, bardzo dziękujemy za zaproszenie. To był dla nas zaszczyt, dla naszej ekipy.
Dziękujemy bardzo za przyjście.
Jak to się udało, że grupa Shen Yun, która wiemy, że jest represjonowana przez Komunistyczną Partię Chin na całym świecie, są blokowane występy również w Polsce. Jak to się udało, że dzisiaj mogliśmy zobaczyć ten wspaniały spektakl w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie?
Z racji, że zespół nie boi się mówić o tym, co się dzieje obecnie w Chinach, tak, zabiera nas podróż przez 5000 lat chińskiej kultury od starożytności po obecne czasy i tutaj zespół nie boi się poruszać kwestii łamania praw człowieka w Chinach. Tak więc to jest taki dosyć mocny przekaz i też myślę, że tak powiem, no, pewne instytucje też wcześniej mogły bardziej ostrożnie podchodzić do tego typu
inicjatyw. Pewne instytucje, czyli?
No, różne teatry i tak dalej. I trochę może bano się współpracy z taką grupą, a teraz myślę, że jest spora zmiana. Myślę, że znacznie więcej ludzi widzi, co naprawdę reprezentują władze chińskie, w jaki sposób tam sobie, że tak powiem, rządzą i są bardziej to osoby w Polsce gotowe, żeby podejmować te tematy, dla niektórych może drażliwe, ale właśnie tematy takie, no jak tutaj mamy główny plakat, tak, Chiny sprzed komunizmu, tak więc to jest główny taki tagline tegorocznych występów, które jednoznacznie jakby wskazuje od samego początku, czego widz może się spodziewać i że to nie jest nic powiązane z obecnie tam propagowaną kulturą w Chinach. Tak? Tak więc włączając to, że mamy więcej zespołów w Europie, więc łatwiej jest ich zaprosić i też łatwiej jest znaleźć salę. I celem jest właśnie, żeby przywrócić ten prawdziwy, klasyczny chiński taniec bez takich różnych właśnie naleciałości komunistycznych, tak. Więc to jest bardzo wyjątkowe. I misją zespołu jest właśnie pokazywanie tego, też pokazywanie tego, co się w Chinach obecnie dzieje. I tak właśnie myślę, że to jest tak trochę, chcą pokazać alternatywę wobec tego, co prezentują chińskie władze.
Teraz grupa Szanun jest w Polsce, w Lublinie, wcześniej w Toruniu. Czy spodziewacie się jakiejś reakcji ze strony chińskiej ambasady w Polsce?
Nie, generalnie to jest tak, że tak powiem, my robimy swoje i tyle. I jakby jesteśmy, że tak powiem, na pewne rzeczy przygotowani, tak, czy po prostu całodobowa ochrona pojazdów, tak, żeby nikt tam nie wykorzystał naszej nieuwagi, ale jakby my robimy swoje, a jakby się coś pojawiło, to będziemy reagować.
To był Tomasz Kowalski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Falun Dafa, a do nas w studiu dołączyła Hania Jazgarska, która wczoraj była na tym widowisku.
Witam serdecznie.
W Centrum Spotkania Kultur oraz telefonicznie Maciej Stadnicki, który w tej chwili jest też na akcji ulotkowej, a wczoraj był w teatrze. Witamy, Maćku.
Witam serdecznie całą redakcję Telewizji Poprąd i kochanych widzów.
Haniu, co to jest Shen Yun? Co oni przedstawiają?
Shen Yun, samo hasło Shen Yun oznacza piękno tańczących boskich istot. No, można się zastanawiać, dlaczego akurat takie określenie. Jak to było zresztą wyjaśnione podczas spektaklu, według takich tradycyjnych chińskich wierzeń ogólnie ludzie byli kiedyś istotami ludzkimi, oni przybyli na...
Istotami boskimi,
tak. Oni przybyli ze specjalną misją na Ziemię, no i tutaj właśnie w nazwie całego spektaklu jest nawiązanie do tego, no też przez to też nawiązanie po prostu do tej tradycyjnej chińskiej kultury, do tradycyjnych chińskich wierzeń.
Maćku, co ciebie szczególnie poruszyło podczas tego spektaklu?
Tak, ja w tym miejscu chciałem podziękować serdecznie pani Hani Shen, która właściwie przyczyniła się do tego, że bardziej się interesuje kulturą chińską i mam okazję poznawać tę prawdziwą kulturę i prawdę o Chinach. I jestem bardzo szczęśliwy, że Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wczoraj stanęło na wysokości zadania i umożliwiło mi niezwykłe spotkanie z kulturą chińską, ale tą oryginalną, tą prawdziwą, niezafałszowaną żadnym komunizmem kulturę chińską. Więc trudno opisać widowisko, jest po prostu fascynujące, trzeba to zobaczyć. Jestem zafascynowany kunsztem tanecznym na najwyższym światowym poziomie, z przepiękną muzyką. Także efekty specjalne, ta animacja w tle, całość, ciekawe historie właśnie, takie poruszające do głębi duszę ludzką. Szczególnie poruszyła mnie ta pieśń o nadziei, która nie może być stłamszona albo zduszona, jakieś słowo, które w tej chwili mi umknęło, ale w tym sensie, gdzie słowa były na ekranie, tłumaczenie tej piosenki. Oraz taka historia miłosna, gdzie dziewczyna zakochuje się w funkcjonariuszu służb komunistycznych, jest zaangażowana w ruch Falun Dafa. No i dalej nie chcę opowiadać, ale jest to takie naprawdę tak wyraźne, że no tutaj już nie można mieć wątpliwości. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Dziękuję panu Tomaszowi Kowalskiemu również za zorganizowanie tego spektaklu. I jest jeszcze okazja, bo jeszcze dzisiaj, jutro możemy takie spotkanie przeżyć z niezwykłą, tą fascynującą, oryginalną kulturą chińską. Zapraszam.
Wydaje się, że to spotkanie akurat trwa od 14, jutro o 19 kolejny spektakl, ale
Zapraszamy do Lublina, jeszcze trzeba powiedzieć, że to w Lublinie, a nie w Warszawie.
Nie wiem, czy są jeszcze miejsca, bo cieszy się dużą popularnością, a tak, był jest w Lublinie te spektakle trzy razy. i koniec. Tyle w Polsce. Wcześniej były w Kaliszu.
No ale i tak, to jest bardzo, bardzo dużo. Cieszymy się, bo tu trzeba odwagi. Tu szczególne podziękowania dla władz Lublina. Nie wiem konkretnie, kto taką decyzję podjął. No, prezydentem Lublina jest pan Żuk. Także no, gdzieś pewnie do niego te decyzje spływały i od niego wyszło to przyzwolenie na tak antykomunistyczny spektakl. Bardzo, bardzo dziękujemy. Także tym władzom kulturalnym, które są odpowiedzialne za tę scenę, że tak wszystko perfekcyjnie zostało zorganizowane i przygotowane. To jest coś wielkiego. To jest być może jakieś przełożenie wajchy w Lublinie także. I
pamiętam,
tak,
że
było
w tym samym miejscu kiedyś były występy właśnie komunistycznych.
Dlatego mówię o przełożeniu wajchy, nie? Że, tak, widać, że tutaj coraz nowi ludzie zaczynają się budzić na różnych szczeblach, zarówno samorządowych, organizacji pozarządowych, na szczeblach też rządowych i tak dalej, zaczynają się budzić i widzieć infiltrację i zagrożenie komunizmem, komunizmem chińskim. I dzisiaj właśnie jest tutaj to święto antykomunizmu chińskiego. Antykomunizmu chińskiego. To jeszcze dodam, no co nas łączy z grupą religijną, no nie mającą bezpośrednio jakichś związków z chrześcijaństwem. Falun Gong, Falun Dafa, ja tak nie jestem biegły, ale pozdrawiam wszystkich przedstawicieli w Polsce, szczególnie tego ruchu. No po pierwsze antykomunizm. Antykomunizm, który wyrasta z tego, że podobnie jak chrześcijanie, tamci ludzie też chcą mieć prawo do wyboru tego, w co wierzą i jak żyją. Dlatego każdy, kto kocha wolność, będzie antykomunistą. Każdy, kto nienawidzi wolności, a kocha pieniądze, władzę, luksusy, tak, będzie komunistą. Nie? To jest proste jak dwa razy dwa. Ale też ja nie byłem na tym spektaklu, tu młodsze pokolenieśmy wydelegowali. Słyszałem od was bardzo fajne takie rzeczy. Może to rozwiniesz, Hania czy Maciek, że tęsknota za wolnością, tęsknota za dobrem, mowa o stworzycielu, mowa o zbawieniu i Zbawicielu, na którego czekamy. No, tu już mam przygotowaną książkę Wieczność w ich sercach, ale to potem, bo to naprawdę jest arcyciekawa rzecz.
Właśnie, posłuchajmy jeszcze tych historii, które tam były opowiadane za pomocą słów, muzyki, ruchu, tańca, obrazów. Jeszcze wrócę do tej, którą zaczął Maciek, historia miłosna. Kobieta zakochuje się, kobieta właśnie z tego Falun Dafa zakochuje się w funkcjonariuszu służb komunistycznych. Myślę, że jednak dokończmy przynajmniej ogólnie tę historię. Aniu, co tam się, jak ta historia się skończyła?
Historia ogólnie potoczyła się, no tutaj widzimy w tej historii, że dziewczyna właśnie dołącza do ruchu Falun Dafa, który, no jak wiemy, już nieraz o tym też podczas naszych
jest
programów
prześladowany przez
jest prześladowana przez komunistów chińskich.
Nazywają ich sektą. No, zobaczcie telewizję polską Kurskiego i Pereiry, to będziecie wiedzieć, skąd im wyrastają i tak dalej.
No i jest tam pokazana scena, w której no, Możemy tutaj no, tę jedną scenę zaspoilerować. Ta dziewczyna pada ofiarą przymusowego pobierania organów. Oczywiście tutaj ten oficer, kiedy dowiaduje się, no, że to jego ukochana padła ofiarą tego, no to też przeżywa oczywiście wielką tragedię, no ale tutaj pokazane są właśnie te realia, co się dzieje z tymi ludźmi, którzy dołączają do tego ruchu i którzy wpadną w ręce komunistów.
Tak, historia przekazana bardzo obrazowo. Ci funkcjonariusze w czarnych strojach z czerwonym sierpem i młotem no, wycinają serce po prostu. I takie rzeczy się dzieją w Chinach na co dzień. O tym wiemy i o tym też oczywiście informowaliśmy wielokrotnie.
Nasze kluby przecież chyba najwięcej projekcji tu w naszym obszarze geograficznym, w Polsce, ale także w Wielkiej Brytanii, właśnie filmów na temat tego terroru i ludobójstwa, prześladowań religijnych w komunistycznych Chinach. Trudno uwierzyć, Nie? To jeden z tych filmów najbardziej poruszających. To właśnie w klubach Idź Pod Prąd przed atakiem chińskiego wirusa mogliście zobaczyć.
Jakie właśnie te inne treści jeszcze się pojawiały? Mówiliście wczoraj stwórca, nadzieja, zbawienie.
Rzeczywiście w największej części cały spektakl jest to seria scen tańczonych, są to scenki rodzajowe. Pojawiają się odniesienia do, też do chińskiego folkloru, do chińskiej mitologii. Pokazane są stroje też poszczególnych społeczności etnicznych żyjących w Chinach, no ale właśnie nie tylko. Oprócz tych scen, oprócz tańca są, możemy też posłuchać pieśni po chińsku i tutaj rzeczywiście zaśpiewane były dwie pieśni. Jedna, czym jest prawdziwe szczęście, druga o tym, skąd brać nadzieję. I tutaj rzeczywiście były w obu nawiązania do nieba, do stworzyciela, do zbawienia, do tego, że prawdziwe szczęście to jest właśnie zbawienie.
Czyli no też jakieś, jakoś czekają, czy chcą osiągnąć to zbawienie, choć pewnie no nie przedstawili tego sposobu, sama, który my byśmy przedstawili.
Ale sama tęsknota właśnie do Boga, do dobra, zrozumienie, że ten świat jest zepsuty. Nie, nie, nie padło tam pewnie sformułowanie grzech, ale że jest zepsuty, a my chcemy tego dobrego świata. Nie? Tu mam w ręku właśnie tę książkę Wieczność w ich sercach. To jest naprawdę pasjonująca lektura. Jak ja to kiedyś tłumaczyłem, to aż nie wierzyłem, że to tak Bóg zrobił, jak w różnych kulturach, zanim do nich dotarło objawienie chrześcijańskie Jezusa Chrystusa. Jak już Bóg przygotował różne kultury do zrozumienia przesłania o darmowym zbawieniu dzięki jedynej, raz na zawsze złożonej na krzyżu Golgoty ofierze Jezusa Chrystusa. Dam wam dwa takie przykłady z tego chińskiego obszaru. Lud lisu z Chin. Okazuje się, że w tym ludzie było przekonanie, że pewnego dnia on przyjdzie i tym on to jest biały człowiek, biały brat. Nie? A to tam tacy trochę żółci, nie? Że przyjdzie biały brat i przyniesie i da im księgę Bożą napisaną w ich własnym języku. I to się stało. A oni to wierzyli, że tak powiem, parę tysięcy lat ta wiara. Jeszcze ciekawszy przykład to jest z języka chińskiego. Tam to są te malowanki, nie? Jak to się nazywa? Te
znaki chińskie.
Znaki chińskie. I oczywiście tam znak o potopie jest bardzo ciekawy, tam statek, ale ja wam powiem, jaki jest znak, to też z tej książki. Znak dotyczący sprawiedliwy. Chiny. Drugi koniec świata. A znak sprawiedliwy to jest symbol baranka i ja pod nim. No to kto zna Biblię, to wie, że właśnie ten symbol dał Bóg jeszcze Żydom, nie? Wyzwalając ich z niewoli egipskiej, to które drzwi będą pomalowane krwią baranka, ten uniknie gniewu Bożego, czyli będzie poczytany za niewinnego, sprawiedliwego. No i Jezus siebie przedstawił. Ja idę na krzyż za ciebie, jako ofiara za twoje grzechy. W języku chińskim parę tysięcy lat. Litera sprawiedliwy, baranek, a pod barankiem chronię się ja. No to w tej książce poczytajcie.
Wiem, Haniu, że masz więcej takich przykładów ciekawych znaków chińskich, że mogłabyś nam coś jeszcze powiedzieć.
No rzeczywiście, jeśli się spojrzy na znaki chińskie, no to faktycznie od początku. Znaki chińskie składają się z pewnych elementów, które oczywiście każdy z tych elementów ma jakieś swoje znaczenie, tak jak już tutaj przed chwilą wspomnieliśmy. Ta duża łódź, która, jeszcze do tego wrócę, bo to jest naprawdę ciekawa sprawa, to jest symbol łodzi, a obok niej jest element oznaczający ósemkę. Osiem osób na łodzi, prawda? No, kto zna historię potopu, no to tutaj na pewno poznaje ten widok.
Tu przeczytacie w Nowym Testamencie, że przez potop przeszło osiem dusz. Tyle ludzi się uratowało. No i widzicie chiński znak.
Noe, jego żona, jego trzech synów i ich trzy żony.
Tak.
Ale każdy miał po jednej, nie tak jak w PiSie.
Nie, nie były wspólne.
Nie, nie, nie. A, to już to mnie uspokoiłeś. Myślałem, że katokomuna tam już się zaczęła. Czyli nie, to dobrze.
Ale nie tylko, bardzo wiele znaków nawiązuje do historii stworzenia, do historii Adama i Ewy, do historii Edenu. Samo słowo stwarzać, czyli dzao, ma w sobie elementy oznaczające mowę i skutkujące tym ruch.
Czyli no to powiedział i stało się. No dzisiaj to czytałem mojemu wnukowi pierwszą księgę Biblii. To właśnie tam powiedział i stało się. Super, dawaj dalej. Ale mi się to podoba.
Kolejny znak, jaki mogę tutaj przytoczyć, który też jest dosyć ciekawy, to jest znak dżin oznaczający zakazać czegoś. I tutaj mamy symbol dwóch drzew, a pod spodem symbol oznaczający jakiś przekaz, jakieś objawienie.
Daj spokój, no to tak jakbyś czytał Księgę Rodzaju. Macie tu drzewa wszystkie i tak dalej i tu drzewo, z którego nie wolno wam jeść, bo na pewno umrzecie. Tu Joe Łosiak, tu zapraszam w niedzielę na kazanie Joe Łosiaka, możecie sobie zobaczyć. To ten misjonarz, który przyniósł do Polski Ewangelię w 70-tych latach i ksiądz Blachnicki tylko na to czekał, to właśnie o tym opowiada, że powiedział Bóg. To jest jego słowo, to jest to objawienie. A przyszedł diabeł i powiedział co innego. I teraz człowiek, zamiast ufać Bogu, uwierzył diabłu. No i wtedy się zaczęło.
Za chwilkę jeszcze następne znaki. Jeszcze wrócę do Maćka, który czeka tam. Powiedz Maćku jeszcze, jak akcja dzisiejsza przebiega.
Tak, akcja przebiega spokojnie. Więcej osób dzisiaj podchodzi do nas, do namiotu, jest zainteresowana. Wręczamy ulotki, wręczamy nowe testamenty, rozmawiamy. Wczoraj byłem bardzo wzruszony, bo spontanicznie w trakcie takiej jednej rozmowy jest sporo takich momentów, kiedy jesteśmy bardzo wzruszeni, bo w trakcie rozmowy po prostu jedna Ukrainka z takiej wdzięczności za wsparcie, wszelkie wsparcie, po prostu mnie uściskała. I tak kiedy rozmawiam z Ukraińcami, to są niesamowicie serdeczni, uśmiechnięci. Dziękują nam, niektórzy tylko się uśmiechają. Też sporo oczywiście też Polaków rozmawia z nami, jest zainteresowana. Także generalnie są dobre reakcje, dobre rozmowy. Jesteśmy bardzo zachęceni.
Słyszałem też, że Ukraińcy chcą Biblii po polsku.
Tak, właśnie wczoraj miałem tak niesamowitą historię. Pewna starsza pani podeszła do nas z takim zainteresowaniem, co tutaj robimy. Ona mówiła po ukraińsku, my po polsku. Ona więcej, lepiej nas rozumiała, bo już od kilkunastu lat przyjeżdża do Polski. Krótko się przedstawiła i wręczyliśmy jej ulotkę, wręczyliśmy Nowy Testament po ukraińsku, a ona wtedy nas pyta, a macie po polsku? Bo ja się chcę uczyć polskiego. I daliśmy Nowy Testament po polsku i ona też po prostu nam tak dziękowała. Była tak szczęśliwa, że może tutaj być. Także to jest coś niesamowitego. Te spotkania, te chwile takiej autentycznej radości, takiej serdeczności ludzkiej, to jest coś niesamowitego.
Dziękujemy Maćku bardzo za te relacje i z wczoraj, i z dzisiaj. Do zobaczenia i powodzenia.
Dziękuję, do zobaczenia.
A kto by chciał porozmawiać w Lublinie, będziemy w różnych miejscach z naszymi przyjaciółmi, chrześcijanami na ulicach Lublina. Piszcie do nas na kontakt@idspodprat.pl. Widzów z Lublina i okolic zapraszam. To powiemy wam, którego dnia, gdzie będzie można spotkać nasze przedstawicielstwo.
Wróćmy jeszcze do tych znaków chińskich w takim razie, w tej ukrytym przekazie.
No myślę, że tutaj mogę jeszcze podać kilka przykładów. Tutaj mam takie przygotowane dwa znaki, które są ciekawe i powiązane ze sobą. Dalej historia Edenu, dalej historia Adama i Ewy. Znak oznaczający kusiciela to jest diabeł między drzewami.
Akurat między drzewami. Akurat. No.
Jeśli chodzi o znak chciwość, to tutaj mamy elementy drzew i kobietę, która dała się.
Ciekawe.
No to pokazuje, że Bóg stworzył nas, stworzył pierwszego człowieka, a potem przez niego wszystkich ludzi i ta wstępna wiedza, którą Bóg dał człowiekowi w ogrodzie Eden, która przedstawiona jest w pierwszej księdze Biblii, czyli w Księdze Rodzaju, ona wraz z ludźmi, oczywiście troszeczkę gdzieś, no można powiedzieć wykrzywiona, czy tylko fragmentaryczna, ona jest na całej ziemi. Czy do Amazonii trafisz, czy do Chin, czy na Borneo, czy gdziekolwiek indziej, znajdziesz właśnie pierwiastki tej wspólnej wiedzy wszystkich ludzi, co pokazuje na wspólnotę pochodzenia od Boga, tak jak na tym spektaklu, że jesteśmy stworzeni na podobieństwo, na obraz Boga. To też można się doszukać tej myśli w tym spektaklu, który na razie znam z opowieści, ale to mi wystarczy, mam bujną wyobraźnię.
Dziękuję bardzo, Haniu, za te lekcje chińskiego i za te opowieści o wczorajszym widowisku. Za chwilę rozmowa jeszcze z Adrianem Danksonem, pracownikiem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, na temat spektaklu Shen Yun, a potem jeszcze wasze komentarze i ogłoszenia.
Jesteśmy tuż po wyjątkowym spektaklu grupy Shen Yun z Nowego Jorku. Jest to grupa założona w 2006 roku przez chińskich imigrantów, którzy chcą promować starożytną kulturę chińską. A ze mną jest Adrian Danson, pracownik Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pierwsze pytanie, jak to się stało, że to właśnie w Lublinie udało się zorganizować ten niesamowity spektakl? Wiemy, że grupa Shen Yun była w Polsce w 2009 roku, a później przez wiele lat było to niemożliwe. Jak to się stało, że dzisiaj, w 2022 roku, udało się to w Lublinie?
Myślę, że charakterystyka tego budynku, tego miejsca, jakim jest Centrum Spotkania Kultur, przyciągnął właśnie uwagę organizatorów. Organizatorzy od pierwszego wejścia tutaj już wczoraj podczas prób chwalili sobie miejsce, obsługę wszystkich pracowników. Ludzie są bardzo życzliwi. No i przede wszystkim podziwiamy tych artystów, którzy przyjechali, bo naprawdę prezentują sobą piękną klasę. Jeszcze jest kilka wolnych biletów, jeżeli Państwo chcieli, to serdecznie zapraszamy, bo warto.
Naprawdę to było coś niesamowitego dla mnie, to było przeniesienie się w całkiem inną kulturę kilka tysięcy lat wcześniej. Jakie są Twoje takie pierwsze wrażenia na gorąco po tym spektaklu?
Bajka. Przede wszystkim bajka, dlatego że nie mamy takiej styczności na co dzień, żeby poznać kulturę chińską, taką prawdziwą, tradycyjną kulturę chińską. Możemy znać z jakichś tam filmów oczywiście, czy seriali, ale to poczuć jeszcze z orkiestrą na żywo, co było na to dzisiaj dowodem, to było po prostu przepiękne przeżycie. Mnie oczywiście zafascynowała barwa, paleta tych wszystkich kolorów, tych strojów, choreografii. I ta animacja, która się jeszcze pojawiała, to tylko tyle zdradzę Państwu. Warto też na początku się temu przyjrzeć, bo to robi niesamowite wrażenie. No i przede wszystkim to, że mi trochę blisko do tej kultury, dlatego że mój ojciec jest z Wietnamu z kolei, ale Chiny przecież graniczą z Wietnamem, więc to też jakoś tam gdzieś odczułem troszeczkę po sobie te klimaty. Więc żegnam bardzo. Naprawdę polecam wszystkim Państwu. Jedyna taka okazja w Lublinie. Potem zobaczymy.
Adrian Danksson z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie o spektaklu Shen Yun. Marcin pisze, miło posłuchać wiedzy przekazanej w interesujący sposób. Chińskie znaki. Dziękuję pani Hani i panu Maciejowi za relację. A że pastor to kopalnia wiedzy, to wiadomo. Pozdrawiam.
No, Hania studiowała sinologię, także tu mieliście przed sobą no, normalnie autorytet Eksperta. W tej sprawie, także formalny, bo ja to nieformalnie się interesuję.
Art, wspaniały odcinek o chińskich znakach. Dalej, Hubert, to przerażające, jak komuniści rozpoznali polskie serca. Wystarczy Maria w klapie i nikogo nie obchodzi, że kapował na kolegów. Jak wy to ludzie godzicie w swoich sumieniach?
No właśnie, te środowiska, które kapują na nas, one zwykle przedstawiają się jako bardzo religijne. Nie? No to dobre pytanie, przekazuję dalej. Jak to kapowanie na innych, jak to godzicie sobie? Dlaczego tak nienawidzicie wolności? Dlaczego tak nienawidzicie prawa drugiego człowieka do wyboru swojej drogi, wierzenia, życia, szukania szczęścia i tak dalej? Zapytajcie się sami siebie, a może będziecie mieć ciekawe odkrycia.
Jeszcze raz, Marcin, dziękuję pani Hannie Szen za odważne mówienie prawdy. Ogłoszenia. Dziś o 18:00 zapraszamy na wyjątkowy program Kontrkultura o książce Bezpieczna kryjówka Corrie ten Boom. Niesamowita pozycja. Zapraszamy do obejrzenia recenzji z udziałem młodego pokolenia z naszej redakcji.
Kolejna książka. Też jedna z pierwszych książek chrześcijańskich, które przeczytałem jako bardzo, bardzo młody chrześcijanin jeszcze w Krakowie. I to była taka lekcja życia w bardzo trudnych czasach. Nie w Polsce, ale w Holandii. Trochę lżej było, ale też były obozy koncentracyjne za pomaganie Żydom i też część osób, część Holendrów, część chrześcijan, zwłaszcza wierzących w Jezusa Chrystusa, ryzykowało swoim życiem. Jak przeżyć w obliczu wojny? Jak przeżyć w obliczu cierpienia, tragedii? Jak nie stracić zaufania do Boga, kiedy taki bezmiar zła dookoła? Jak potem, po tragedii, jeszcze pójść w kierunku wydania dobrych owoców? To wszystko znajdziecie w tej książce. Zapraszam na 18:00.
Frank Martin Kurski jest szefem TV Pekin.
Bardzo dobre, bardzo dobre. TV PiS, TV Pekin.
Po programie jeszcze dalsza część rozmowy z Tomaszem Kowalskim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Falun Dafa. Dlaczego nie powinniśmy współpracować z komunistycznymi Chinami? Następnie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, gwarancja niepokoju. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, początek wojny w obronie Konstytucji 3 maja. Zapraszamy także serdecznie na spotkania z Joe Łosiakiem. Wiosna 2022, trasa spotkań Joe Łosiaka, 19 maja Śląsk, 20 maja Kalisz, 21 maja Śląsk Palowice, 22 maja Śląsk Jaworzno Opole, 28-29 maja Lublin, 1 czerwca Kraków, 5 czerwca Hrubieszów Chełm, 9-10 czerwca Pomorze Gdańskie, 11-12 czerwca Szczecin. Widzicie te miejsca i daty też na grafice na ekranie, a poszczegóły prosimy zgłaszać się na kontakt@idzpodprat.pl. Zachęcam jeszcze raz też do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd, szczegóły Idź Pod Prąd. idzpodprat.pl/wsparcie i oczywiście Patronite. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Była z nami redaktor Hanna Szen, była Hanna Jazgarska, Maciej Stadnicki i pastor Paweł Chojecki.
A dlaczego warto wspierać telewizję Idź Pod Prąd? Bo tego, co na przykład dzisiaj usłyszeliście, gwarantuję wam, że w takiej dawce, w takiej formie, w takiej, można powiedzieć, ilości prawdy na minutę nie znajdziecie w żadnej polskojęzycznej telewizji.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Teraz jeszcze raz Tomasz Kowalski.
Co byś chciał powiedzieć tym osobom, które dzisiaj mieszkają w Polsce czy w innych państwach Zachodu i które uważają, że powinno się współpracować z komunistycznymi Chinami, tak jak z innymi krajami, bo to jest kraj bogaty, kraj, który może na przykład Polsce dać różne korzyści gospodarcze. Co byś chciał przekazać tym osobom?
Znaczy, ja myślę, że wiele osób poprzez wydarzenia na świecie ostatnich paru miesięcy pokazały, że jakiekolwiek pójście na współpracę, czy kulturową wymianę, czy współpracę surowcową, czy biznesową z państwem, z reżimem, z dyktaturą, to nie może się skończyć dobrze. I tak jak wielu ucierpiało na tym, że było uzależnione od Chin w czasach, kiedy pandemia covidowa była mocna, już wtedy się, że tak powiem, przejechało, tak teraz no, myślę, że już i tak spora ludzi, część ludzi sama zobaczyła, tak, że właśnie, że tego typu, że tak powiem, robienie ukłonów w stronę reżimu, że właśnie promowanie ich propagandowych sportowców, artystów, że to jest po prostu, że to nie jest taki, że to nie jest takie niewinne, tylko to, że to jest po prostu, jeżeli ich popieramy, czy właśnie różne te takie chińskie komunistyczne wrzutki i my to jakby przyjmujemy i to akceptujemy i jeszcze przyklaskujemy, to nie jest tak, że to jest takie niewinne, tylko to jest po prostu takie pranie mózgów, propaganda ze strony władz chińskich, żeby urobić Zachód, że wszystko będzie w porządku, trzeba tylko patrzeć na te pieniądze i albo na coś innego. Tak więc moje takie przesłanie jest takie, że no, widzimy teraz wszyscy, mamy inny przykład, jak to wszystko się kończy i że to jest ten sam bardzo podobny system, tak? Że jedna partia czy ugrupowanie trzyma krótko wszystkich innych, kiedyś komunizm polegał na tym, żeby nie by tak się pamiętało, że była bieda, ale tak naprawdę komunizm polega na tym, żeby zniewolić ludzi. I to są różne sposoby zniewolenia ludzi i później ich odczłowieczania. I czasami to można było zrobić przez biedę, a czasami przez to, żeby pozwolić im robić pieniądze bez żadnych ograniczeń, że tak powiem, moralnych. I to też jest, myślę, że podobne zniewolenie i odczłowieczenie. Tak więc takie przesłanie, że żeby naprawdę uważać na to, czym jakby, jak tworzymy naszą historię, naszych siebie, naszych firm, naszych rządów, jaką tworzymy tą historię relacji z władzami totalitarnymi, tak jak komunistyczna partia Chin. Myślę, że przez to też, że Zachód dojrzał trochę do tego, żeby uzależnić się też od Chin, od Rosji, to może to przyspieszyć znacznie te procesy, które się dzieją w Chinach. U nas się nie mówi, o tym nie wiadomo, ale nawet wedle danych oficjalnych Ministerstwa Bezpieczeństwa Chin, to tam jest... Tam są dziesiątki protestów dziennie, gdzie palone są posterunki policji i po prostu, to wiadomo, te informacje są wyciszane i to do tej pory nie było... Po prostu nikt nie chciał o tym donosić, żeby jakiś tam reporty z CNN nie był deportowany z Chin, bo trzeba tam być, tak? Tak więc ten stopień niezadowolenia społeczeństwa myślę, że jest ogromny w Chinach i w końcu kiedyś to wykipi i wtedy będzie znowu, że wszyscy nie spodziewaliśmy się, tak? Tak więc mam nadzieję, że to będzie szybciej niż dalej.
My też w telewizji Idź Pod Prąd rozmawialiśmy o tym z chińskim pastorem Bobby Fu, który mówił, że to już było kilka lat temu, że w Chinach jest więcej biblijnych chrześcijan niż członków partii komunistycznej. Także jest nadzieja rzeczywiście na tą zmianę od środka, ale myślę, że jeden z takich sygnałów jest to, że udało się tutaj w Lublinie, w Toruniu zorganizować grupę, można powiedzieć, antykomunistyczną grupę Chińczyków Shenyun. Także jeszcze raz wielkie dzięki z naszej strony za organizację tego wydarzenia i życzymy dużo zdrowia, sukcesów i sił w walce o wolność. Walczymy o wolną Polskę, o wolność w Polsce, ale również o wolność w Chinach. Także był z nami Tomasz Kowalski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fałdafa. Dziękuję.
Również dziękuję. Dziękuję bardzo za wasze przybycie i za relacje. Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
To, co powiem, dla jednych będzie nadzieją, dla drugich zaś powodem do niepokoju, smutku. I tak ma być. Kiedy otworzymy Księgę Izajasza, 59 rozdział, mamy tam opis rządzących w państwie. Opis złych rządzących, czyli złego rządu, złego Ministerstwa Sprawiedliwości, złych sądów, złej prokuratury, złej policji, wymiaru skarbowego i tak dalej, i tak dalej. Są rządzący i są ich wspólnicy. I taki jest opis. Ich nogi biegną do złego i śpieszą się do przelewu niewinnej krwi. Ich myśli to myśli zgubne, spustoszenie i zniszczenie znaczą ich szlaki. Drogi pokoju nie znają i nie ma prawa na ich gościńcach. Chodzą tylko krętymi ścieżkami. I teraz skutek. Skutek, który sam Bóg przewiduje. Żaden z tych, którzy nimi chodzą, nie zna pokoju. Nie znasz, nie przeżywasz, nie zaznasz pokoju swej duszy. I oczywiście wiecznego zbawienia, gdy będziesz świadomie z wyboru kroczył drogami niesprawiedliwości, krętymi, przekupnymi i tak dalej. Z drugiej strony Jezus stoi i kołacze do każdego, nawet największego grzesznika, kato komuny i tak dalej. I chce ci oferować nowe życie. Chce ci oferować pokój. Ale ty musisz chcieć. Chcieć, nie zrobić, bo zrobić sam nie potrafisz. Ale musisz chcieć porzucić kręte drogi. Chcesz mieć niepokój do końca życia, a potem piekło. Krocz dalej, krętą drogą. Jesteś sobie winien.
Maja 1792 roku caryca Katarzyna wydała manifest, którym oskarżała Rzeczpospolitą o utrudnianie wojskom rosyjskim pobytu na Ukrainie w czasie wojny z Turcją, prześladowanie Rosjan, prześladowanie prawosławnych, pogwałcenie eksterytorialności rosyjskiej kaplicy w Warszawie, porozumiewanie się z Turcją i znieważenie jej majestatu przez Sejm czteroletni. W związku z tym zapowiadała wkroczenie wojsk rosyjskich w celu przywrócenia porządku. Nie wypowiadała Rzeczpospolitej wojny, ponieważ byłoby to równoznaczne z uznaniem jej niepodległości, a caryca uznawała ją za swój protektorat. Tego samego dnia w Warszawie ambasador rosyjski wręczył stosowną notę, a liczące prawie 100 tysięcy żołnierzy oddziały rosyjskie przekroczyły polską granicę. Wojsko polskie było w stadium organizacji. Sejm czteroletni uchwalił powiększenie go do 100 tysięcy żołnierzy. Szybko okazało się, że wpływy z podatków nie pozwalają na to. Uchwalono na ten cel podatek dochodowy od szlachty, ale każdy szlachcic sam szacował swój dochód. Postanowiono więc rozbudować wojsko tylko do 66 tysięcy żołnierzy. Ostatecznie powołano do wojska około 70 tysięcy, ale brakowało broni i sprzętu. Historycy szacują, że oddziały rzeczywiście zdolne do walki liczyły od 37 do 56 tysięcy żołnierzy. Rzeczpospolita zawarła sojusz z Prusami i liczono na ich pomoc, ale Prusy ogłosiły neutralność. Pomimo taktycznych sukcesów pod Zieleńcami i Dubienką, szans na powstrzymanie Rosjan nie było. Zwolennicy Targowicy witali ich jak wyzwolicieli i król rozpoczął negocjacje z Katarzyną. Zażądała, aby przystąpił do Konfederacji Targowickiej. Zapowiedziała, że jeśli odmówi, dokona następnego rozbioru. 23 lipca król nakazał zaprzestać walk i przystąpił do Targowicy. Katarzyna i tak dokonała rozbioru.